Moim gościem jest Marcin Ociepa, były wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej. Już pana awansowałem, panie ministrze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A czego szefem pan będzie w kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego?
Nie ma decyzji w tej sprawie.
Ale nie wyklucza pan dołączenia do tej ekipy?
Panie rektorze, ja rozumiem logikę.
Logika rozmów radiowych jest taka, że ja będę chciał od pana być.
Giełdy nazwisk, natomiast wszystkie decyzje ogłasza pan prezydent i nie wszystkie jeszcze podjął. Dlatego to nie jest kwestia wyciągania informacji.
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego?
Bardzo mocno się państwo śpieszycie z tymi pytaniami.
Ale Biuro Bezpieczeństwa Narodowego?
Bardzo ważna instytucja. No czekam tutaj na decyzję prezydenta w tej sprawie, bo bardzo mocno potrzebujemy dzisiaj...
A nie będzie pan
dzisiaj...
szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego?
Nie ma takiej decyzji, panie redaktorze.
A jest taka propozycja?
Nie ma takiej propozycji, nie.
Ale jest taka giełda nazwisk?
Jest giełda, natomiast, szanowni państwo, no ja jestem człowiekiem, który skupia się na tym, co trzeba zrobić i dla mnie jest bardzo ważne, żeby BBN miał bardzo silną obsadę. Potrzebujemy modernizacji sił zbrojnych, ona spowolniła, co by nie mówili nasi następcy.
A dobrze się panu pracowało z Tomaszem Szatkowskim?
Bardzo dobrze.
A on byłby dobry szef BBN-u?
Z całą pewnością. Tomek Szatkowski jest bardzo kompetentnym człowiekiem, naszym ambasadorem przy NATO, byłym, wiceministrem obrony narodowej, ma wszelkie predyspozycje do tego.
Bo on jest bardzo wysoko na tej giełdzie na szefa BBN-u.
Trzymam za niego kciuki.
A byłby pan jego dobrym zastępcą?
Ja? Ja mam swoje miejsce w parlamencie, więc wydaje się, że nie ma potrzeby...
Tak się pana dopytuję o to, bo sobie czytam wywiad w Rzeczpospolitej z panem dzisiejszy i tutaj jest takie zdanie. Opisuje pan słaby, nisko oceniany rząd, który ma premiera, który nie cieszy się społecznym zaufaniem. W tej sytuacji kancelaria prezydenta zyskuje realną szansę na stworzenie alternatywnego ośrodka władzy, miejsca, które może dać obywatelom nadzieję na politykę poważną, merytoryczną i odważnie zorientowaną na przyszłość. Czyli jednym słowem spełniają się najgorsze obawy Platformy Obywatelskiej i ich prognozy. Będzie w Polsce dwuwładza i chaos.
Nie będzie dwuwładzy, bo ustrojowo mamy system parlamentarno-gabinetowy.
To powinno się zmienić?
Nie. Mamy taki system i będziemy tego prawa przestrzegać. Natomiast prezydent ma olbrzymią rolę i myślę, że w Polsce niedocenianą. To nie jest rola tak jak w Niemczech czy w Czechach, zupełnie symboliczna, protokolarna. Tylko jednak oprócz słynnego prawa weta jest inicjatywa ustawodawcza, jest kancelaria z ministrami, ma mnóstwo prezydent kompetencji w zakresie polityki zagranicznej, na przykład jeśli chodzi o nominacje ambasadorskie, czy wojsko, jeśli chodzi o generałów.
W mojej ukochanej redakcji, czyli Dziennikowi Gazecie Prawnej, prezydent Karol Nawrocki udzielił wywiadu, w którym powiedział, że pierwszą rzeczą, którą zaproponuje nowemu rządowi, to kwota wolna od podatku, czyli jego obietnica, od której... jak najbardziej stara się ekipa Donalda Tuska odejść, to nie zapowiada takiej cukierkowej współpracy pomiędzy prezydentem a premierem, a raczej trudną kohabitację.
Myślę, że Polacy nie oczekują cukierkowej współpracy od polityków, tylko dowożenia tematów. Jeżeli Donald Tusk nie jest w stanie dowozić tematów, czyli realizować swoich własnych obietnic wyborczych, to rzeczywiście powstaje nowy ośrodek władzy, który może wychodzić z takimi inicjatywami.
Ale ten ośrodek władzy proponuje rzeczy, które zdemolują finanse publiczne. Obniżenie VAT-u do 22% i zwiększenie kwoty wolnej, to w sytuacji, w której mamy taki deficyt i takie wydatki na wojsko, katastrofa.
Mam déjà vu z roku 2015, bo słyszeliśmy to samo 500+, że będziemy mieli drugą Grecję i nie damy rady. Jeżeli Donald Tusk nie jest w stanie spełnić swoich własnych obietnic, to niech ustąpi. To my mu pokażemy, jak to robić.
No ale prezydent proponuje obniżenie VAT-u do 22%.
Bardzo dobrze. Im niższe podatki, tym lepsze.
No pan, wie pan, był taki rząd przez 8 lat Mateusza Morawieckiego i przez 8 lat tego nie zrobił.
No tego akurat nie, ale zrobił wiele innych rzeczy, które sprawiły, także jeśli chodzi o kwotę wolną od podatku, że Polakom żyło się lepiej i wszystkie te badania to pokazują. Że
jeżeli to są 8... takie dobre pomysły, to naprawdę było dość czasu, żeby PiS to zrobił.
Ale panie rektorze, pan teraz przytoczył pomysł Donalda Tuska. I słusznie,
Podatek VAT jest pomysłem Karola Nawrockiego.
Nie, Donald Tusk, no przecież...
Panie no dobrze, okej, tak, na samym początku, ale to akurat wziął w pełni Karol Nawrocki do swojej kampanii.
No i bardzo dobrze. No, ja liczę, że prezydent elekt będzie prezydentem, który będzie wychodził z inicjatywami, także pokazującymi, obnażającymi hipokryzję i nieudolność tego rządu. I jeszcze raz, jeżeli Donald Tusk nie jest w stanie spełnić swoich własnych obietnic wyborczych, to po prostu niech się poda do dymisji.
Ten rząd mówi, że musi sprzątać po polskim ładzie, który sporo bałaganów prowadził do polskich podatków. Taka jest jego narracja.
Panie rektorze, z perspektywy ostatnich 10 lat Polska jest najszybciej rozwijającym się krajem Unii Europejskiej i jednym z 5 najszybciej rozwijających się krajów na świecie. nie muszę mówić, że ostatnie 10 lat to 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Bo najpierw rząd Donalda Tuska zbudował podwaliny do rozwoju, a potem...
Panie redaktorze...
Dobrze. Trochę teraz to mówię z uśmiechem, ale teraz przechodząc jeszcze do paru innych rzeczy dotyczących relacji politycznych. Prezydent Nawrocki w tym wywiadzie dla DGP mówi tak. Nie ma zgody na to, żeby jedna władza wybierała się sama, czyli nie ma zgody na kompromis w sprawie wyboru do KRS-u. Nie ma zgody na kompromis dookoła Trybunału Konstytucyjnego, o ile rząd i Sejm nie spełnią swojego konstytucyjnego obowiązku i nie wybiorą posłów do Trybunału Konstytucyjnego. To znaczy, że a z drugiej strony obecna koalicja tego nie zamierza zrobić, więc nadal będziemy mieli paraliż dookoła praworządności.
Do tanga trzeba dwojga, panie redaktorze. No nie może być tak, że będziemy ustępować przed dyktatem terrorystów.
My mamy terrorystów?
Mamy. My politycznych terrorystów, to znaczy Donalda Tuska i jego ekipę, która powiedziała, że albo prezydent Duda podpisze wszystkie nominacje ambasadorskie Radosława Sikorskiego, albo nie będzie ambasadorów w ogóle, prawda? Łamiąc całkowicie prawo w tym zakresie i zwyczaj zresztą.
Prezydent w tym wywiadzie dla DGP powiedział, że nie ma jego zgody na dwa nazwiska, Bogdan Klicht i ambasador Sznepf.
No to słusznie. No, to,
dlaczego? Znaczy,
to jest przede wszystkim
dlaczego akurat te dwa nazwiska
kompetencja prezydenta.
Ważne?
Znaczy, jeśli chodzi o Bogdana Klicha, no to jest wyjątkowo szkodliwa kandydatura.
Dlaczego?
Znaczy, nie może Bogdan Klich, który wyzywał prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, od chorych psychicznie być polskim ambasadorem w Waszyngtonie. No to jest po prostu działanie na szkodę państwa polskiego.
Znaczy, czy Ameryka ma decydować o tym, kto jest polskim ambasadorem?
Nie. My powinniśmy decydować o tym, kto jest kto będzie najlepiej służył polskim interesom narodowym. A nie będzie służył żaden polski ambasador, który obraża głowę państwa, przy której ma być akredytowany.
Ryszard Sznepf był z kolei ambasadorem w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego nie ma dla niego zgody?
Ale to nie ma na niego zgody we Włoszech. A to już trzeba pytać pana prezydenta elekta, dlaczego nie ma zgody na Sznepfa we Włoszech. Natomiast z całą pewnością, jeśli chodzi o Klicha, to będę tej decyzji bronił, dlatego że no, mamy do czynienia z sytuacją zupełnie kuriozalną. No.
A są jakieś...
To jest prowokacja, panie rektorze. Klich na stanowisku ambasadora w Waszyngtonie to jest prowokacja wobec Białego Domu. I w czym to jest interesie? No z całą pewnością nie Polski. W polskim interesie jest ambasador, który ma wejście smooth, czyli bezproblemowe do Białego Domu, a nie persona non grata. A Bogdan Klich jest persona non grata.
Ale nie że my mamy papiery na to, żeby to wszystko świetnie rozgrywać. Znaczy mamy prezydenta, który ma dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, znaczy będziemy mieli Karola Nawrockiego i mamy rząd, który ma dobre relacje z Unią Europejską, czyli rząd Donalda Tuska. Warto, żeby ze sobą współpracowało i wtedy byśmy dobrze grali na dwóch fortepianach.
Ale pełna zgoda.
Ale nie będzie tej zgody i tej współpracy.
I to zależy od rządu.
A nie od prezydenta?
Jeżeli, panie redaktorze, idąc tym tropem, jeżeli to prezydent Nawrocki jest jedyną naszą nadzieją, po oczywiście urzędującym wciąż Andrzeju Dudzie, na dobre relacje z Białym Domem, to prezydent Nawrocki powinien wskazywać ambasadora w Waszyngtonie.
Marcin Ociepa, były wiceminister obrony narodowej, poseł klubu Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Przechodzimy teraz do radia internetowego. Słuchaczom RMF FM bardzo serdecznie dziękuję. Do tanga trzeba dwojga, ale z drugiej strony fundamentalnie w tym wywiadzie Karol Nawrocki odrzuca tą reformę dotyczącą KRS-u, która była zrealizowaniem oczekiwań też Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dlatego że zarzut wobec tego sposobu wybierania członków KRS-u był taki, że to jedna władza decyduje o drugiej. Więc my mamy albo sytuację, w której jedna władza wybiera siebie sama, albo jedna władza jest wybierana przez drugą. I jesteśmy w rzeczywistości, w której wydaje się, że nie ma wyjścia.
Po pierwsze, nie ma żadnej podstawy prawnej do ingerencji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w polski ustrój sądów.
O tym można by debatować, dlatego że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dba o spójność prawa unijnego, więc w związku z tym dba o to, żeby też wyroki wydawane przez polskie sądy były wyrokami, ponieważ one dotyczą też innych Europejczyków, były wyrokami spójnymi z europejskim systemem prawnym. Ale zgadzam się, TSUE dosyć rozszerzająco w siebie interpretuje.
Acquis communautaire, czyli prawo unijne, wspólnotowe, nie obejmuje ustrojów sądów. To jest domniemana kompetencja, którą sobie domniemuje właśnie Trybunał, tak jak Komisja w wielu różnych aspektach i nie ma żadnego powodu, żeby akurat państwo polskie się na to zgadzało.
Bo nie chcę się kłócić, bo od TSUE mam swoje zdanie, ale rzeczywiście z drugiej strony jest jakaś logika w tym, co mówi TSUE. Jego własna, ale jest.
Panie rektorze, ja jestem tak nauczony, kiedy w zarządzaniu jest zbyt skomplikowana sprawa, się łączą, właśnie artykuły nakładają się jeden na drugi, to pozostaje podstawowe pytanie. Jaka jest podstawa, jak brzmi artykuł, który prawa, traktatów europejskich, który dawałby Trybunałowi takie prawo. Nie ma takiego artykułu. Natomiast jeśli chodzi o sprawę równowagi władz, ja jestem głęboko przekonany, że na tym polega demokracja, że władze się nawzajem równoważą. i one się nawzajem kontrolują i stabilizują. Natomiast...
ale tutaj była sytuacja taka, w której Sejm wybiera władzę sądowniczą de facto.
Ale spośród sędziów.
No, ale tylko takich, którzy jej pasują. No, i to większość sejmowa wybiera.
Ale co to znaczy? No, jej pasuje. No tak samo jak minister obrony narodowej wskazuje generałów, minister spraw zagranicznych w porozumieniu z prezydentem ambasadorów, tych też, których jej pasują.
Minister obrony narodowej kontroluje generałów, a sędziowie powinni być równoprawni z władzą ustawodawczą. Ja
wybiera ich spośród jakiejś grupy ludzi, tak? To znaczy sędziowie nie są politykami, więc nie ma ustrojowo, w sensie w takim modelowym podejściu do demokracji, sędziów jednej czy drugiej partii politycznej. Nie powinno być.
To szkoda, że jako PiS wybraliście na przykład posła Piotrowicza do Trybunału Konstytucyjnego.
Ale Trybunał Konstytucyjny to nie jest władza sądownicza.
Okej, jest to władza ustawodawcza. No dobrze.
To jest jednak tak. Coś innego, tak? Nie jest wybór? Pierwszym i ostatnim parlamentarzystą, który trafia do Trybunału Konstytucyjnego. I tak się dzieje w różnych państwach na świecie. To jest zupełnie coś innego. Co innego są sędziowie, którzy sądów powszechnych, którzy rozstrzygają sprawy obywateli, gdzie mogą politycy trafić na wokandę.
A macie, prawda, już w przyszłej kancelarii prezydenta Nawrockiego pomysł na to, jaki kompromis znaleźć dookoła KRS-u?
No, panie rektorze, no to jest pytanie do pana prezydenta. Ja nie chciałbym za niego tutaj odpowiadać. Na pewno potrzebujemy nowego ładu ustrojowego w Polsce, bo został zdemolowany i przepraszam bardzo, wiem, że jestem subiektywny, ale z całą pewnością tej dewastacji dokonała Platforma Obywatelska.
Platforma Obywatelska zdewastowała?
Oczywiście, że tak.
To co Andrzej Duda wetował w 2019 roku, jak nie ustawy Zbigniewa Ziobro?
Dobrze, no zawetował ich, nie weszły w życie. No właśnie taka jest różnica, panie rektorze. Przed rokiem 2023 mieliśmy działający system, to znaczy parlament coś uchwalił, Andrzej Duda jako prezydent się z tym nie zgodził, zawetował i nikt nie udawał, że nie ma weta. Nikt nie rządził dekretami, nikt nie rządził uchwałami Sejmu, prawda? No to jest demokracja. Możemy się ze sobą spierać, prawda? Ale w ramach jakiejś granic prawa. A tutaj mamy sytuację, w której Donald Tusk powiedział, no dobra, przegraliśmy wybory prezydenckie, będziemy sobie inaczej radzić. Co znaczy, jak inaczej będziemy sobie radzić?
Nie, no mamy demokrację parlamentarną, bardzo silny głos demokratyczny, głos poparcia dla rządu Donalda Tuska w wotum zaufania.
No nie mamy tego poparcia, ponieważ przegrali wybory prezydenckie.
No ale, mamy demokrację parlamentarną, jak on powiedział.
Nie, mamy system parlamentarno-gabinetowy, ale to jest zupełnie coś innego. Natomiast nikt nie odmawia mandatu. Proszę zwrócić uwagę, nikt z Prawa i Sprawiedliwości nie odmawia mandatu Donaldowi Tuskowi. To Donald Tusk odmawia mandatu albo prezydentowi w przypadku nominacji ambasadorskich, albo wcześniej odmawiał prawa w poprzedniej większości parlamentarnej do podejmowania decyzji.
Politykę zagraniczną prowadzi rząd, stąd te decyzje w sprawie ambasadorów.
We współpracy z prezydentem Rzeczypospolitej, tak mówi konstytucja.
A dlaczego nikt nie chce wchodzić z wami w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością?
Czemu pan tak uważa?
No bo jakoś się nie dogadało PSL ani w 2023 roku, ani teraz.
No po pierwsze, mieliśmy przez dwie kadencje rządy, które nie wymagały koalicji, tak? Bo Prawo i Sprawiedliwość zdobywało samodzielną większość.
A koalicjantów chrupało.
Koalicja nigdy nie była koalicji takiej prawdziwej. Była koalicja wewnętrzna.
Tydzień temu był tutaj Mateusz Morawiecki i powiedział, że strasznie mu się ciężko rządziło z koalicjantami, którzy mu wszystko blokowali.
To była koalicja wewnętrzna. To jest zupełnie coś innego. Natomiast powiem tak, to Prawo i Sprawiedliwość nie jest łatwym partnerem, bo jest partnerem ideowym.
Kto?
Prawo i Sprawiedliwość. Bo jest partnerem ideowym, który ma jasną wizję państwa. I to oczywiście sprawia, że mniejsi koalicjanci na pewno mają trudniej, no bo muszą się do tej wizji często dostosowywać. Ale oczywiście to wymaga przepracowania po to, żeby wszyscy czuli się dobrze w takiej koalicji. I myślę, że Prawo i Sprawiedliwość też tą lekcję odrobiło po roku 2023.
Poseł Wippler, który chciałby być premierem, być może, mówi, że PiS powinien się nauczyć szanować koalicjantów.
Wszyscy powinniśmy się każdego dnia uczyć szacunku do siebie nawzajem.
Szanujecie Konfederację?
Szanujemy Konfederację.
To będzie dobry sojusznik? Po 2027?
Myślę, że tak.
A z posłem Braunem byście weszli w koalicję?
No to już będzie, to będzie trudne.
A poseł Braun powinien ponieść jakąś odpowiedzialność za zniszczenie tej instalacji w Sejmie?
Tak, tak. Znaczy ja się nie zgadzam na sytuację, w której ktoś używa przemocy lub łamie prawo celem osiągnięcia korzyści politycznych.
Ale on chce być ukarany, żeby osiągnąć cel polityczny. Pan
ja rozumiem, na czym polega idea tej prowokacji, natomiast co do zasady, się po prostu z tym nie zgadzam.
To co zrobić, żeby zadbać o pewien taki podstawowy porządek rzeczy, a z drugiej strony nie realizować celu politycznego, który ewidentnie posłowi Braunowi przyświecał, zarówno z gaśnicą, jak i z tymi zniszczeniami?
konsekwentnie robić swoje zgodnie z prawem.
A marszałek Hołownia to robi?
Nie.
A co powinien zrobić?
Nie do końca może marszałek, co Straż Marszałkowska nie zareagowała poprawnie.
Powinna powstrzymać posła Brauna?
Oczywiście, że tak. Przepisy Jezus, mówią jednoznacznie.
Ale jaki to byłby obrazek telewizyjny z drugiej strony?
Ale jaki mamy o inny, alternatywny?
Ja widzę
alternatywny obrazek w postaci człowieka, abstrahuję czy posła, czy nie. Ja jako poseł się nie zgadzam z traktowaniem posłów jako jakichś lepszych obywateli. My nie jesteśmy lepsi od obywateli. Co więcej,
jesteście reprezentantami narodu.
Co więcej, uważam, że posłom czy politykom wolno mniej. A tu mamy obrazek szkodliwy, że poseł dewastuje w obecności osób umundurowanych jakąś wystawę. Ja się, żeby było jasne, ja rozumiem, co chce powiedzieć Grzegorz Braun. Prawda? I ten spór o ideologię LGBT i tak dalej. Ale to nie tędy droga. Nie tędy droga. Nie ma miejsca na ani przemoc, ani dewastację przestrzeni publicznej. I przepisy jednoznacznie mówią, że można posła zatrzymać na gorącym uczynku. Posła nie można aresztować, nie wiem, w drodze na posiedzenie Sejmu, prawda? Od tego jest immunitet, a nie od tego, że poseł może sobie robić, co chce.
Panie ministrze, teraz mówię ministrze, bo przejdźmy trochę do takich spraw wojskowych. Dużo się ciekawych rzeczy dzieje. Myśli pan, że będzie w ten weekend atak Izraela na Iran? Wybuchnie wojna na Bliskim Wschodzie?
Myślę, że taka wojna w sensu stricte nie wybuchnie, natomiast oczywiście trzeba się z tym liczyć, dlatego że Izrael od dłuższego czasu wykazuje pewnego rodzaju skłonność do agresywnych ruchów.
Bardzo dużo sygnałów z ostatniego tygodnia wskazuje na to, że Iran jest bardzo blisko kolejnego przełomu technologicznego, jeżeli chodzi o swoją drogę do broni atomowej. Z tego powodu może być ten atak. To, co jest w tej historii niesamowicie ciekawe, to jest to, że prezydent Trump po raz kolejny dochodzi do granicy tego, co może, a czego nie może. Okazuje się, że nie może zmusić prezydenta Putina do pokoju, nie może zmusić prezydenta Zełenskiego do ustępstw, nie może zmusić prezydenta, premiera Netanyahu do posłuszeństwa. Prezydent Trump, nawet Elona Muska nie może zdyscyplinować tak do końca.
Witamy w świecie realpolitik. Myślę, że za bardzo niektórzy ulegli takiemu wizerunkowi, który zbudował Donald Trump jako człowieka wszechwładnego, wszechmocnego. Nie, każdy ma swoje ograniczenia i tak jak myśmy wiedzieli, że nie ma szans na porozumienie z Putinem na takich warunkach, jakie proponował Donald Trump. Czyli najpierw ustępstwa, a później będzie porozumienie z Putinem, bo z Rosjanami się tak po prostu nie rozmawia. I tak samo jest w relacjach z Izraelem, który jest państwem też w takiej skrajnej sytuacji, jeśli chodzi o swoją sytuację bezpieczeństwa i skłonnym bardziej niż inne państwa do ruchów agresywnych i zdecydowanych.
A nie ma pan wrażenia, że Trump może wierzyć w to, że on generalnie odpuszcza Ukrainę, przez cały czas mówi, to nie moja wojna, to wojna Bidena. On po prostu nie udało mu się doprowadzić do pokoju, zostawia to i liczy na to, że Rosjanie mu dadzą jakąś wolną rękę na Bliskim Wschodzie, dadzą jakąś wolną rękę do tego, żeby spróbować zrobić coś z Iranem, nie będą się wtrącali w ten konflikt, czyli pójdzie z nimi na jakiś deal, jak on to mówi.
Nie wierzę w to, dlatego że okazałby słabość, a Donald Trump bardzo pielęgnuje swój wizerunek właśnie człowieka silnego, który osiąga swoje cele. Absolutnie jakiekolwiek odpuszczenie Ukrainy byłoby porażką na miarę Bidena w Afganistanie, czyli pośpiesznej ewakuacji, haniebnej swoją drogą, z masą sprzętu amerykańskiego pozostawionego w rękach talibów. Jeżeli to samo zrobi Trump na Ukrainie, to będzie miał swój Afganistan. I uważam, że nie chce tego i na to nie pozwoli.
Ja się o to dopytuję, dlatego że w tym tygodniu padły bardzo mocne słowa wiceszefa rosyjskiego MSZ-u, który powiedział, że niemożliwe jest porozumienie w sprawie wojny na Ukrainie bez jednoczesnej redukcji obecności NATO w krajach bałtyckich. Czyli oni powtarzają to ultimatum, które nam NATO postawili w 2021.
Panie rektorze, ja mogę tylko po iluś latach, kiedy jeszcze byłem wiceministrem obrony narodowej, byłem o to pytany, powtórzyć. Jeżeli Europa wtedy i Stany Zjednoczone nie udzielą wystarczającej pomocy Ukrainie zbrojnej, żeby ona odepchnęła Rosję, to będziemy mieli długotrwały konflikt. I niestety Europa nie zrobiła tego wówczas. Apelowaliśmy o to nie tylko w studiu RMF, ale także na spotkaniu z naszymi partnerami europejskimi. I mamy dzisiaj tego konsekwencje. I ja mogę tylko powtórzyć, ja nie wierzę w inny scenariusz niż odepchnięcie siłowe Rosji z Ukrainy.
BND, niemiecki wywiad, spodziewa się, że jeżeli dojdzie do zakończenia wojny tam, to dojdzie do prowokacji w krajach bałtyckich. Jakiś rodzaj zielonych ludzików uderzy na Łotwę, może Narwę. Wierzy pan w to?
Ja bardziej bym się spodziewał większej intensywności ataków o charakterze hybrydowym, czyli sabotaży na przykład sieci energetycznych, portów morskich wokół Bałtyku. Także może sabotaży na terytorium tych państw bałtyckich, ale także Polski. Musimy być na to gotowi. Czyli wojna hybrydowa, tak jak użyto migrantów na samym początku do destabilizacji granicy z Białorusią, tak będą tego typu zjawiska się powtarzać. No myśmy jako rząd Zjednoczonej Prawicy zatrzymali kilkudziesięciu szpiegów, sabotażystów rosyjskich na gorącym uczynku, jak szykowali się do zamachów. Bogu dzięki, że nasze służby okazały się skuteczne.
Bogu
i ciągle
dzięki,
okazują się skuteczne.
Bogu dzięki, teraz mówią zwolennicy rządu Donalda Tuska, że przyszedł ten rząd i buduje Tarczę Wschód.
Tarcza Wschód powstała wbrew Platformy Obywatelskiej, bo było głosowanie w tej sprawie w Sejmie i Platforma głosowała przeciwko.
Rząd twierdzi, że buduje Tarczę Wschód w sposób bardziej efektywny od was. Zapory są lepiej postawione, a dodatkowo cieszą się wsparciem unijnym.
Odsyłam do odpowiedzi na interpelację. Minister Obrony Narodowej odpisał, że trwają analizy w tej sprawie. Czyli na pytanie posłów Prawa i Sprawiedliwości, co się wydarzyło w sprawie Tarczy Wschód, trwają pogłębione analizy. Więc proszę nie dać się wodzić premierowi za nos. Nie wydarzyło się nic nowego w tej sprawie, oprócz pogłębionych analiz. Tarcza Wschód, ta bariera powstała dzięki rządom Zjednoczonej Prawicy, przy głosach przeciwnych Platformy Obywatelskiej. Także jeże przeciwczołgowe, czy wiele instalacji o charakterze inżynierii wojskowej zostało zamontowanych z decyzją ministra Błaszczaka. Jeżeli nowy minister obrony narodowej wydał nowe decyzje, czy wydaje nowe decyzje, żeby jeszcze mocniej zabezpieczyć tę granicę, to chwała mu za to, będziemy go wspierać.
Pakiet SAFE, to jest nowy specjalny program Unii Europejskiej, program pożyczkowy, który ma wspierać rozwój europejskiego przemysłu obronnego i europejskiej zdolności obronne. Wy podchodzicie z pewnym poczuciem dystansu do europejskich inicjatyw obronnych, tych szczególnie pożyczkowych.
Tak. Dlatego, że wszędzie pojawia się taki zapis, że te pieniądze mają być wydatkowane w europejskim przemyśle zbrojeniowym.
No i dlaczego to jest złe?
To dlatego, że my się kierowaliśmy przy zakupach tylko trzema kryteriami. Jakością sprzętu, ceną i terminem dostawy. I tak się złożyło, że dlatego wybraliśmy albo Amerykanów, albo Koreańczyków. Ale nie jesteśmy uprzedzeni. Sam prowadziłem zakup pierwszych satelitów obserwacyjnych dla Polski i wybór padł na francuskiego Airbusa. Więc i tam, gdzie nasi europejscy partnerzy będą nam proponować sprzęt, który będzie atrakcyjny cenowo, jakościowo i jeśli chodzi o harmonogram dostaw, tam Polska powinna ten sprzęt kupować, a nie tak jak proponuje Komisja Europejska logikę geograficzną doboru sprzętu.
Zbyt dużo mieliście według waszych krytyków kupić sprzętu koreańskiego, na przykład tych armatohaubic, zamiast budować drugą linię budowy krabów w Polsce, między innymi taki pojawia się zarzut.
Nie, absolutnie fałszywy dylemat. My deklarowaliśmy, że kupimy każdego polskiego kraba, którego wyprodukują polskie zakłady, tylko harmonogram, który nam przedstawił producent, pokazywał, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć naszych celów zbrojeniowych w perspektywie najbliższych 10 lat.
Kolejny zakup zbrojeniowy, który jest teraz na tapecie, F-15. Czy Polska potrzebuje samolotów przewagi powietrznej? Kolejnego typu samolotu po F-16 i tych najbardziej nowoczesnych F-ach, czy potrzebujemy takiego samolotu? I jeszcze przy koreańskich samolotach.
Ja bym nie chciał publicznie na ten temat dywagować, natomiast ja jestem sceptyczny. Ja bym wolał, żebyśmy dokończyli te zamówienia, które mamy. Czyli czekamy, za chwilę będą F-35 kupione z zarządu Zjednoczonej Prawicy i FA-50 kupione z zarządu Zjednoczonej Prawicy.
Natomiast każdy rząd chciałby coś kupić, to minister Kosiniak-Kamysz chciałby mieć swoje F-15.
To nikt dokończy zakupy, które myśmy rozpoczęli.
Zarzut wobec was.
Bo właśnie unieważnił przetarg na Black Hawki i zamrożono program Orka, czyli okręty podwodne.
Zarzut wobec was jest też taki, że za drogo i za dużo kupiliście Apache, które teraz tym bardziej stają się przestarzałe z powodu rozwoju systemów bezzałogowych, co ma pokazywać współczesna wojna na Ukrainie.
Sam pan redaktor widzi, nasi słuchacze, że zarzuty dotyczą albo tego jednocześnie, tego, że kupujemy za dużo i za mało. Także nie wiem, jak zadowolić naszych partnerów.
A uważa pan, tak zupełnie na serio, że śmigłowce bojowe to jest teraz dobry zakup, biorąc pod uwagę wszystko, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 2 lat na wojnie ukraińskiej?
Potrzebujemy śmigłowców, bez dwóch zdań.
drogie są w stosunku do tych małych dronów.
No ale są świetne. Ale to nie jest, to jest znowu fałszywy dylemat, panie rektorze. Na zbrojenia w Polsce trzeba spojrzeć jako na, pewną lukę, którą my uzupełnialiśmy przez lata, tak? Znaczy, jeśli nikt nie robił zakupów, ostatnie zakupy zbrojeniowe, które były poważne robione przed rządami PiSu, to był SLD.
Karakale, które to było zabijennie wydawca, jak będziemy.
To było SLD, które kupiło F-16, a w międzyczasie nie było nic.
Marcin Aciepa, były wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej, poseł Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w popołudniowej rozmowie w RMF FM.